Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt. Moim gościem jest dziś przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, filolog, językoznawca, wykładowca akademicki, profesor Stanisław Mikołajczak. Dzień dobry.
Dzień dobry, muszę dodać emerytowany.
Postawa, idee, myśl, działalność, nade wszystko szeroko pojęta spuścizna ideowo-intelektualna prezydenta Polski, profesora Lecha Kaczyńskiego, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku, były swoistym kamieniem węgielnym Kongresu Polska Wielki Projekt. Pierwszy kongres odbył się w 2011 roku. Również w 2011 roku został powołany pierwszy raz w Poznaniu Akademicki Klub Obywatelski imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, również odwołujący się do tej spuścizny. Z tej wszechstronnej aktywności świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, które szczególnie obszary są istotne dla działalności Akademickiego Klubu Obywatelskiego AKO w Poznaniu?
No myślę, że wszystkie, bo my staramy się podchodzić do życia społecznego w Polsce z takiej perspektywy obywatelskiej. Bardzo często próbują nas, zwłaszcza nasi przeciwnicy ideowi, wpychać w działalność polityczną, co jest absolutną nieprawdą, bo my nie prowadzimy żadnej działalności politycznej, prowadzimy działalność obywatelską, a w tej właśnie działalności obywatelskiej w całości skupiała się działalność naszego patrona. Zarówno sprawy związkowe, on zaczynał jako najpierw doradca jeszcze Wolnych Związków Zawodowych, potem Solidarności, a ogromna większość, nie znam dokładnie skali, ale prawie wszyscy członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego są związkowcy Solidarności, albo zaczynali swoją drogę w Solidarności, także to nas połączyło. No a potem i to wsparcie takie obywatelskie Lecha Kaczyńskiego, wspieranie także działaczy KOR-u i robotników w późniejszym czasie, w latach 70., to był bardzo ważny obszar działalności Lecha Kaczyńskiego, wtedy bardziej jego niż dzisiaj jego brata. No a potem była działalność sensu stricto polityczna. Prawda? I ta działalność polityczna to była wielka dla nas szansa, bo jak pojawiło się Prawo i Sprawiedliwość, to pojawiła się partia, z którą łączyliśmy nadzieję, że ona może realizować założenia ideowe, które nam są bliskie. A Lech Kaczyński, jak wiadomo, jakby z woli swojego brata został twarzą rodzącej się partii Prawa i Sprawiedliwości. No i był niewątpliwie obok Jarosława głównym ideowym propagatorem założeń tej partii politycznych także. A nie ma życia społecznego w wolnym kraju, demokratycznym, bez uwarunkowań politycznych. To było niezwykle ważne. Także niezwykle ważnym elementem jest to, co się zawiera w dwóch takich najważniejszych mottach, które przyświecały działalności Lecha Kaczyńskiego. Pierwsze to jest stwierdzenie, Polska jest najważniejsza. I drugie, warto być Polakiem. To warto być Polakiem jest niezwykłe, po prostu niezwykłe. Od razu tutaj nam się pojawia przeciwwaga w postaci stwierdzenia Donalda Tuska, że polskość to nienormalność. To są te przeciwstawne bieguny. I w tych sferach poruszał się Lech Kaczyński, bo spinało to wszystko patriotyzm. To było coś, co organizowało jego myślenie, ale także i działanie. Pamiętam spotkania osobiste, bo ja miałem kilka spotkań osobistych z panem, może nie w cztery oczy, ale taki w grupach. Jak się zaczęła sprawa lustracji na uczelniach, myśmy wtedy jako, jeszcze nie jako, tylko taka grupa profesorów z profesorem Jasińskim, Zawadzkim, przygotowaliśmy takie pismo popierające lustrację. To zostało zauważone i zostaliśmy zaproszeni do Belwederu przez pana Lecha Kaczyńskiego. Tam miałem możliwość pierwszy raz wypowiedzieć się w tej sprawie. Zostałem zauważony. No i potem byłem zapraszany, jak już był prezydent, na różne spotkania, czy do Belwederu, czy 3 maja do ogrodów, i miałem możliwość takiej swobodnej rozmowy z prezydentem. No i podziwiać oczywiście jego rozległą wiedzę, bo tematy były różne, bo nas było kilku, zawsze kilkunastu w tej grupce. No i inteligencję i szerokość, taką szerokość, łatwość rozmowy, poruszania się w różnej problematyce naszego wtedy prezydenta, prawda? Także jak doszło do tej strasznej tragedii w kwietniu 10 roku, my nie mieliśmy wątpliwości, kto musi być patronem naszego AKO. Pamiętaliśmy, co zrobił jako prezydent Warszawy. Najpierw co, o co był bardzo oskarżony, zablokował przetargi czy inwestycje, które szły w Warszawie. Zablokował, bo widział, że one były ustawiane i były korupcyjne. I potem je uruchomił, no i doprowadził w niezwykłym czasie, jak na takie wydarzenie, do powstania muzeum, powstania warszawskiego. To było coś nadzwyczajnego i to jest coś nadzwyczajnego. Bo wtedy został zainicjowany wielki ruch patriotyczny wokół tego. No i ten taki ogólny patriotyzm był tą wielką naszą inspiracją do tego, że został naszym patronem naszego klubu.
Akademickie kluby obywatelskie to nie tylko klub poznański, ale też kluby w całej Polsce.
Tak, no to potem poszło spontanicznie. Pierwszy potem, potem był warszawski i to koledzy z Warszawy mnie zaprosili na zakładanie tego klubu. Było kilkanaście osób. On się bardzo ładnie potem rozwinął i działa do dzisiaj. Następny był klub w Krakowski. No i potem już taka szła fala i w Łodzi, i w Lublinie, w Toruniu, w Olsztynie, Gdańsku, Wrocławiu. No, jest ich 10. W tej chwili powstaje 11 w Szczecinie. I co ciekawe, na czele tych klubów stoją wybitni profesorowie. Naprawdę wybitni profesorowie. To jedynie w Poznaniu jest na czele szeregowy profesor. Tam byli dziekani, byli rektorzy, był minister, jak profesor Seweryński w Łodzi. Także to naprawdę jest bardzo ciekawy ruch.
Jest pan profesor bardzo skromny, jako ten przewodniczący poznańskiego AKO, mówiąc o sobie, że tutaj skromny profesor,
no, bo ja
pana profesora też dokonania to wszyscy znamy w Poznaniu bardzo dobrze. Ale chciałam zapytać o to, kogo zrzeszają te akademickie kluby obywatelskie, kto może do nich należeć, bo wydaje się, że właściwie całą taką intelektualną śmietankę z danych ośrodków.
Z prawej strony, ta śmietanka z prawej strony. Rzeczywiście w statucie mamy napisane, że mogą należeć przedstawiciele środowisk akademickich, przy czym rozumiemy to bardzo szeroko, od profesora aż po pracownika administracji. Jeżeli jest pracownikiem uczelni, może być naszym członkiem. I w Poznaniu dodaliśmy jeszcze jedną grupę ludzi, którzy tworzyli komitet honorowy doktora Jarosława Kaczyńskiego, który chciał kontynuować misję swojego brata. I tu w Poznaniu stworzyliśmy bardzo duży akademicki komitet honorowy, który stworzyło prawie 200 ludzi, głównie pracowników uczelni poznańskich, ale byli także przedstawiciele innych środowisk. I żal nam było tych ludzi rozpuścić, i tak pojawiła się idea, żeby jakoś ich zagospodarować i to był ten początek, żeby ludzi ustrukturalizować. Tak się narodziła idea Akademickiego Klubu Obywatelskiego. I żeby nie tracić tych ludzi z komitetu, daliśmy im szansę, mimo że nie spełniali warunków bycia akademikami, oni mogli wejść do AKO. Ale potem ta informacja o AKO zaczęła się szybko rozchodzić po Polsce i zapisywali się do nas spontanicznie profesorowie z świata akademickiego całej Polski. I z Rzeszowa, i Krakowa, i Wrocławia, i z różnych stron, bo powstało coś, na co czekali. Także nawet mamy takie wypadki, że już powstały kluby akademickie w ich środowiskach, ale oni chcą być u nas. Tak jest na przykład z najwybitniejszym naszym członkiem, profesorem Andrzejem Nowakiem. On jest do dzisiaj członkiem naszego AKO, mimo że w Krakowie jest przecież na AKO.
Wspomniał już pan profesor o tym, że nie jesteście organizacją polityczną,
nie.
Ale jednak podejmujecie pewne, zajmujecie pewne stanowiska w bieżących też kwestiach politycznych. Myślę, że warto chyba też odczarować takie pojęcie, że zajmowanie się polityką jest czymś niegodnym, na przykład naukowca, tak? Albo że powinniśmy wszyscy być apolityczni, bo wydaje się, że jednak polityka ma ogromny wpływ na nasze życie i trzeba tę świadomość polityczną w sobie budować cały czas.
Każdy obywatel a zwłaszcza przedstawiciel świata akademickiego powinien być, mieć wiedzę i być sprawny politycznie. Ale to trzeba traktować jako powinność obywatelską. Bo bycie politykiem to znaczy wejście do partii i działania sensu stricto politycznego. My jako AKO tego nie robimy. Nawet jeżeli tworzymy poparcie dla jakiejś partii politycznej w wyborach, to nie AKO. AKO tylko nie przekształca się w komitet honorowy. Na drodze indywidualnych decyzji członkowie AKU tworzą komitet honorowy w danych wyborach, popierający jakieś ugrupowanie czy człowieka, kandydata na ważną funkcję państwową. Bo chcemy wyraźnie to rozdzielić. Bycie członkiem AKO nie pozbawia człowieka praw obywatelskich. Jednym prawem obywatelskim jest uprawianie, możliwość uprawiania polityki. Ale jak ktoś chce podejmować działalność polityczną, a są koledzy, nie liczy, ale są, którzy prowadzą działalność polityczną, to oni ją, będą członkami jako, prowadzą tę działalność polityczną w strukturach politycznych. To jest bardzo dla nas ważne. A nasze oświadczenia mają charakter obywatelski, mimo że one promują pewien sposób myślenia politycznego, pewien światopogląd polityczny, ale nie z perspektywy partyjnej, tylko obywatelskiej.
Panie profesorze,
tego
jest pan profesorem nauk humanistycznych,
tak.
I czy zgodziłby się pan profesor z taką moją obserwacją, że szerokie pole tych nauk humanistycznych jest bardzo zdominowane współcześnie na uczelniach przez taki światopogląd liberalno-lewicowy?
Lewacki nawet.
I teraz jak w tym wszystkim ten konserwatywny punkt widzenia, albo inaczej, światopogląd oparty na cywilizacji łacińskiej, no tak naprawdę korzeniach chrześcijańskich, korzeniach Europy Zachodniej, na ile on ma szansę rozwijać się po prostu, nie być tłamszonym na uczelniach polskich, na akademiach?
No on jest tłamszony, bo i to tłamszony jest ideowo, ale także organizacyjnie. Myśmy wystąpili o zgodę na to, żeby nam, ponieważ jest tam kilkudziesięciu co najmniej profesorów uniwersytetu, żebyśmy mieli siedzibę na uniwersytecie. Nie chcieliśmy osobnego pokoju. Komisja Zakładowa Solidarności chciała nam użyczyć pomieszczenia. Nie dostaliśmy zgody. Natomiast powstało niedawno jakieś stowarzyszenie LGT plus UAM i ono dostało pomieszczenie na terenie uniwersytetu. To są rzeczy bulwersujące. Co trzeba robić? No po prostu trzeba, mając przekonanie o tym, że prawda i świat wartości jest po naszej stronie, że to, co budowało Polskę przez 10 wieków, to jest oparte o cywilizację zachodnią, która składa się z tych trzech znanych powszechnie argumentów, że to musi się obronić. Trzeba robić swoje. I nie przejmować się tym, że jesteśmy w mniejszości, budować po prostu środowisko i oddziaływać i grupowo, i oddziaływać indywidualnie na swoje otoczenie.
Pani profesor Magdalena Gawin czasami też używa zamiast tego określenia konserwatysta, takiego określenia człowiek uczciwy intelektualnie. O. Wydaje się, że ta uczciwość intelektualna po prostu się ma szansę obronić i ona jest poza wszelkimi ideologiami.
Tak, ja obserwuję w swoim środowisku i w szeroko w środowisku humanistycznym właśnie tak pewną nieuczciwość intelektualną, bo są wybitni profesorowie, filolodzy, historycy, którzy doskonale potrafią interpretować fakty, teksty literackie, teksty historyczne, wyszukując, interpretując dobrze wszystkie niuanse. Dochodzi do współczesności, są absolutnie bezradni, nie przeczytają w Gazecie Wyborczej, nie posłuchają TVN-u, to nie wiedzą, co myśleć, a wręcz przeciwnie, myślą tak, jak im to się narzuca. Nie potrafią zdobyć się na swoją autorefleksję. I jeszcze, a to już jest dla mnie najdramatyczniejsze, że odmawiają wiedzy. Po prostu, jeżeli chce im się przekazać wiedzę, to ich nie interesuje. Bo już mają swój świat zaszufladkowany i wszystko, co ten świat burzy, nie jest im potrzebne. To jest dramat. Dramat humanistyki. Potężny dramat humanistyki. Odmowa wiedzy i brak osobistego, intelektualnego interpretowania tego, co nas otacza.
No wydaje się, że w kontekście, jeśli mówimy o środowiskach akademickich, które mają wpływ na kształtowanie dalszych pokoleń młodych ludzi, to jest rzeczywiście dosyć przerażająca wizja. Ale chciałam też wrócić do uroczystości, która za parę minut się będzie odbywała w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Mianowicie medal Akademickiego Klubu Obywatelskiego tak. imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dwa takie medale zostaną wręczone. Jest to obok członkostwa honorowego jako najwyższa forma wyróżnienia dla publicznej działalności i postawy tej osoby, którą się honoruje tym medalem. Tak. Więc gdyby pan, panie profesorze, mógł powiedzieć, komu przyznaje poznańskie AKO medal Przemysła II?
Są to zaległe medale za 19-20 rok, bo pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie uroczystości, bo to wręczanie ma zawsze charakter uroczysty. Zawsze się odbywa w Pałacu Działyńskich i zawsze temu towarzyszy koncert. W tym roku postanowiliśmy jakby nadrobić te stracone lata i dzięki zgodzie obu laureatów mogliśmy połączyć to. To jest mało eleganckie, ale zarówno ojciec Tadeusz Rydzyk, bo tu już zdradzam, ale tylko połowę zdradzam, i potem pan Krzysztof Wyszkowski zgodzili się z wzajemną atencją względem siebie, także było to bardzo elegancko. Otóż za 2019 rok ten medal dostaje Krzysztof Wyszkowski, no znakomita postać, twórca Wolnych Związków Zawodowych, twórca gazetki Solidarność, która potem stała się nazwą związku. No wybitna postać wolnościowca, dzięki takim ludziom ten duch polski wolnościowy nie umierał. Natomiast ojciec Tadeusz miał propozycję od nas, żeby dostał on nagrodę osobistą, ale powiedział, że on na tym świecie nie przyjmuje żadnych nagród, że woli tę nagrodę w niebie, nie chce sobie ograniczać, ale zgodził się na to, żeby przyznać tę nagrodę dwóm jego dziełom ważnym, czyli Radiu Maryja i Telewizji Trwam. I powiedział, że to może przyjąć i poprosiłem go, żeby jednak odbierał osobiście, bo to jest duże oczekiwanie, żeby on się w Poznaniu nie pojawił. On się zgodził i jestem po rozmowie z nim wczoraj, także wszystko wskazuje na to, że będzie. I będzie osobiście odbierał. Ta nagroda dla Radia Maryja i Telewizji Trwam to była chyba jego w odbiorze takim społecznym najważniejsze dzieła. Ale przecież jest dziennik, nasz dziennik, jest Szkoła Wyższa, jest Kościół Wotywny, jest park, takie muzeum, gdzie honorowani są Polacy, którzy Żydów bronili. Tych dzieł, Geotermia, tych dzieł ojca jest mnóstwo, prawda?
Panie profesorze, kapitułę tej Nagrody Przemysła II tworzy bardzo imponujące grono, ale proszę mi wytłumaczyć ten klucz do tej kapituły, bo tutaj mamy wybitne postaci świata nauki, ale i z medycyny, i z nauk humanistycznych, i z nauk politechnicznych, tak? I są też artyści. No to jest bardzo takie skondensowane pod względem wagi tych osiągnięć naukowych, ale też różnorodności grono.
Bardzo nam na tym zależało, bo jeśli chodzi o świat nauki, to zależy nam, żeby nie byli sami humaniści, tylko żeby rzeczywiście była ta cała paleta specjalności naukowych, a my jako AKO przywiązujemy dużą wagę także do świata artystycznego. Nawet w naszym założeniach ideowych mamy jako jeden, nasze założenia ideowe są bardzo krótkie, one się mieszczą na 3/4 strony. Mamy takie założenie, które mówi, że członkowie AKO w swoim myśleniu i działaniach kierują się zasadą komplementarności metod naukowego, religijnego i artystycznego poznawania świata. Właśnie to poznawanie artystyczne jest dla nas bardzo ważne, co się odbija w naszych koncertach, bo my organizujemy co roku koncerty niepodległościowe właśnie jako AKO. One mają zawsze charakter słowno-muzyczny, więc przywiązujemy dużą wagę do życia artystycznego, bo to jest poznawanie świata, ale także budowanie pewnych emocji patriotycznych.
Panie profesorze, a jeszcze na koniec chciałabym zapytać tak dosłownie w paru słowach, niestety, już pod koniec naszego programu, ale wydaje się, że w obliczu obecnej sytuacji na świecie, myślę tutaj o wojnie na Ukrainie, szczególnie taka przenikliwość i umiejętność analizy sytuacji świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego jest szczególnie widoczna, tak? Bo to już nie jest ta postać, którą wiele osób zapamiętało, miało do niej sentyment, doceniało jej działalność i dlatego na przykład powstał Kongres Polska Wielki Projekt albo powstały Akademickie Kluby Obywatelskie, ale rzeczywiście chyba z tej myśli, z tej analizy rzeczywistości, z tej przenikliwości możemy dalej czerpać, bo wiele jego prognoz się teraz niestety, ale realizuje.
Tak, to dowodzi wielkiego rozeznania politycznego. Co, można powiedzieć tak, że Polska w okresie po 1989 roku miała to szczęście, że miała trzech mężów stanu. To byli bracia, znaczy jest brat Jarosław, był Lech Kaczyński i Jan Olszewski. To są trzej wielcy Polacy, wielcy politycy, wielcy obywatele i patrioci, którzy myśleli o Polsce nie perspektywą wyborów, tylko perspektywą długofalową. Co zrobić, żeby Polska cały czas się rozwijała, była szanowana, była potężna, silna, żeby warto było być nie Polakiem. Ci trzej to są ci najważniejsi. Mieliśmy te szanse i wśród nich chyba najwybitniejszym był Lech Kaczyński. Tak mi się wydaje, bo te jego prognozy polityczne, jego przewidywalność, jego działania, bo przecież zorganizowanie wyjazdu do Gruzji w sytuacji, kiedy tam czołgi dochodziły do Tbilisi, to wymagało myślenia politycznego i odwagi. On to zrobił. On to zrobił i prawdopodobnie uratował Gruzję przed zajęciem przez wojska Putina, wojska rosyjskie. No a potem także odkrywając sposób myślenia Rosjan, wstrzymał to zagrożenie, które teraz spadło kilka lat temu na Ukrainę i trwa nadal. On to przewidywał.
To tym bardziej właśnie zdając sobie sprawę, jak bardzo ta jego myśl i przenikliwość jest aktualna, jest bieżąca, no można się cieszyć, że są takie dzieła jak Kongres Polska Wielki Projekt i są takie dzieła właśnie jak Akademickie Kluby
Obywatelskie. I mnie bardzo cieszy, że są ludzie, którzy myślą tak, jak myślał Lech Kaczyński i wspierają, jakby kontynuują jego myśli. I część z nich jest w naszych klubach, owszem, część.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję.
Magazyn Polska Wielki Projekt.